złap mnie, jeśli potrafisz, sprawa Toma Aleksandrowicha. Od 2 do 7 sierpnia 2025 roku, podczas gdy w Mandalay Bay odbywała się konferencja na temat cyberbezpieczeństwa Black Hat USA, organy ścigania Nevady przeprowadziły operację specjalną z udziałem wielu agencji, skierowaną przeciwko internetowym drapieżcom dziecięcym. Nevada Internet Crimes Against Children, ICATS, Task Force, we współpracy z FBI, Homeland Security Investigations, Departamentem Policji Metropolitalnej Las Vegas oraz Policją Henderson, podszywała się online pod nieletnie dzieci, zbierając obciążające logi czatów i organizując spotkania mające na celu potwierdzenie zamiaru. Zatrzymano 8 mężczyzn. Wśród nich był Tom Artyom Aleksandrowich, wysoki rangą izraelski urzędnik do spraw cyberbezpieczeństwa, uczestniczący w konferencji. Został zarejestrowany w Henderson Detention Center 6 sierpnia 2025 roku i oskarżony o zwabienie dziecka za pomocą komputera w celu dokonania aktu seksualnego na podstawie NRS 201560, co stanowi przestępstwo kategorii B, zagrożony karą więzienia od 1 do 10 lat oraz grzywną do 10 tysięcy dolarów. Takie operacje są powszechne w Las Vegas. W 2024 roku podobna akcja doprowadziła do aresztowania 18 mężczyzn pod podobnymi zarzutami. Tym, co było niezwykłe w tym przypadku, był profil jednego z podejrzanych, człowiek odpowiedzialny za ochronę narodowej cyberobrony Izraela, który niecałe 2 tygodnie później był już z powrotem w Izraelu. Kim jest Tom Aleksandrowich? Aleksandrowich nie był zwykłym biurokratą. Był szefem działu ochrony technologicznej w ramach Izraelskiej Narodowej Dyrekcji Cybernetycznej, INST, działającej pod bezpośrednim zwierzchnictwem biura premiera. Pomagał zaprojektować CyberDome, ambitny system obrony cybernetycznej oparty na sztucznej inteligencji, wzorowany na tarczy antyrakietowej Iron Dome. Otrzymał Nagrodę Obrony Izraela za swoje zasługi. Doradzał premierowi Benjaminowi Netanyahu oraz innym wysokim urzędnikom w kwestiach obrony cybernetycznej, strategii sztucznej inteligencji i narodowej odporności. Jego profil na LinkedIn, usunięty wkrótce po aresztowaniu, opisywał go jako dyrektora wykonawczego i lidera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z szerokim dostępem do tajemnic państwowych. Biorąc pod uwagę doktrynę Izraela dotyczącą prewencyjnego bezpieczeństwa, można rozsądnie założyć, że zakres obowiązków Aleksandrowicha wykraczał poza czystą obronę i obejmował ofensywne operacje informacyjne. Jednostka cybernetyczna Izraela jest znana z koordynowania żądań usuwania treści z Meta, Google i X, rzekomo w celu zwalczania podżegania, ale w praktyce często w celu tłumienia treści politycznych niekorzystnych dla Izraela. Jako mózg sztucznej inteligencji Izraela, Aleksandrowich prawdopodobnie był zaangażowany w automatyzację tych systemów cenzury, rodzaj cyfrowej hasbary, czyli zarządzania narracją, przebranej za walkę z terroryzmem. To czyniło go nie tylko obrońcą cybernetycznym, ale także strategicznym strażnikiem izraelskich kampanii wpływu online. Myślnik. Warunki kaucji, co powinno się wydarzyć? Zgodnie z prawem Nevady, kaucja powinna odzwierciedlać ciężar przestępstwa. Zwabienie dziecka to poważne przestępstwo. Kaucja jest często ustalana na bardzo wysokim poziomie lub całkowicie odmawiana. Siła dowodów. Operacje specjalne zazwyczaj dostarczają niepodważalnych zapisów cyfrowych, w tym logów czatów i dowodów zamiaru. Ryzyko ucieczki. Aleksandrowich nie miał żadnych powiązań z Nevadą, mieszkał w Izraelu i miał środki, by szybko opuścić kraj. Zasoby finansowe. Kaucja musi być na tyle wysoka, by miała znaczenie dla oskarżonego. To, co odstrasza robotnika z Nevady, nie powinno być drobnymi dla bogatego zagranicznego urzędnika. Dla przeciętnego oskarżonego kaucja w takich przypadkach mogłaby wynosić od 50 tysięcy do 150 tysięcy dolarów, z warunkami takimi jak oddanie wszystkich paszportów i dokumentów podróży, monitorowanie elektroniczne, ograniczenia geograficzne w obrębie Nevady. czasami całkowita odmowa kaucji. Zamiast tego Aleksandrowicz został zwolniony dzień po aresztowaniu za kaucję w wysokości 10 tysięcy dolarów. To nie było znaczącym odstraszaczem. Prawdziwy dochód Aleksandrowicza prawie na pewno wynosił od 300 tysięcy do 600 tysięcy dolarów rocznie, jeśli nie więcej, znacznie powyżej opublikowanych średnich dla pensji rządowych. Podobnie jak wielu izraelskich urzędników do spraw cyberbezpieczeństwa, prawdopodobnie uzupełniał swoje wynagrodzenie rządowe poprzez konsulting, powiązania z przemysłem lub pośrednie zaangażowanie w kontrakty obronne. Dla niego 10 tysięcy dolarów nie było przeszkodą finansową, to odpowiednik mandatu za wykroczenie drogowe dla niskopłatnego pracownika. Co gorsza, nie ma publicznych zapisów wskazujących, że jego paszport został skonfiskowany. Wynikają z tego dwie możliwości. 1. Pozwolono mu zatrzymać izraelski paszport, co jest rażącym przeoczeniem w przypadku osoby tak wyraźnie narażonej na ucieczkę. 2. Jeśli jego paszport został oddany, ambasada Izraela mogła wydać mu dokument podróży awaryjnego. Tak czy inaczej, jego wyjazd wciąż mógł zostać zablokowany, gdyby władze USA umieściły go na liście zakazu lotów. To nigdy nie miało miejsca. Do 17 sierpnia był z powrotem w Izraelu, wyjechał, zanim prokuratorzy z Nevady zdążyli przygotować się do pierwszej merytorycznej rozprawy. Interes Izraela. Dlaczego Izrael działał tak szybko? Ponieważ Aleksandrowicz był kimś więcej niż tylko biurokratą. Znał architekturę cyberdome i chronione przez nią podatności. Doradzał Netanyahu w sprawach strategii sztucznej inteligencji i narodowej odporności. Prawdopodobnie miał dogłębną wiedzę na temat mechanizmów cenzury online, których Izrael używa do kształtowania opinii publicznej za granicą. Posiadał informacje na temat izraelskich sojuszy cybernetycznych z USA i innymi krajami. Dla Izraela perspektywa wysokiego stratega cybernetycznego siedzącego w więzieniu w Nevadzie, potencjalnie narażonego na przesłuchania, przecieki lub negocjacje ugodowe, była nie do przyjęcia. Reakcja rządu była wymowna. Urzędnicy początkowo twierdzili, że został jedynie przesłuchany, a nie aresztowany, i wrócił zgodnie z planem. Dopiero później dyrekcja cybernetyczna przyznała, że został urlopowany za obopólną zgodą. Sprzeczności sugerują skoordynowany wysiłek, by zbagatelizować i ukryć rzeczywistość. Szersze implikacje. Sprawa Aleksandrowicza to coś więcej niż historia jednego człowieka. Ujawnia niewygodne skrzyżowanie sprawiedliwości, dyplomacji i bezpieczeństwa narodowego. Sprawiedliwość, zwykły oskarżony w jego sytuacji musiałby zmierzyć się z wysoką kaucją, monitoringiem i procesem. Aleksandrowicz wyszedł na wolność po jednej nocy w więzieniu. Dyplomacja, czy łagodna kaucja była zwykłym błędem sądowym, czy wynikiem dyplomatycznych kanałów Izraela i urzędników USA, którzy woleli uniknąć skandalu? Sekrety. Gdyby pozostał w areszcie USA, Aleksandrowicz mógłby ujawnić, pod presją, przypadkowo lub w negocjacjach ugodowych, szczegóły dotyczące operacji cybernetycznych Hasbary Izraela, ujawniając, jak zarządza się usuwaniem treści i cenzurą za kulisami. Istnieje również precedens. Izrael ma długą historię ochrony obywateli oskarżonych o przestępstwa za granicą. Samuel Sheinbaum, 1997, uciekł do Izraela po oskarżeniu o morderstwo w USA, Izrael odmówił ekstradycji. Malka Leifer, oskarżona o wykorzystywanie seksualne dzieci w Australii, przez ponad dekadę walczyła z ekstradycją z Izraela. Simon Lewie Foszust z Tindera, uniknął europejskich zarzutów oszustwa, chroniony przez prawo powrotu. W tym świetle powrót Aleksandrowicza do Izraela wygląda mniej na przypadek, a bardziej na dobrze znany schemat. Wniosek, kto kim rządzi? Dla zwykłych ludzi operacje specjalne w Las Vegas skończą się wysokimi kaucjami, oddaniem paszportu i długimi bataliami sądowymi. Dla Aleksandrowicza była to jedna noc w Henderson Detention Center, kaucja w wysokości 10 tysięcy dolarów i szybki lot do domu. Ta dysproporcja rodzi większe, niepokojące pytanie, gdzie kończy się suwerenność USA, a zaczynają wpływy zagraniczne? Gdy wysokiej rangi zagraniczny urzędnik, powierzony tajemnicom państwowym i podejrzany o projektowanie systemów cenzury online, może tak łatwo uniknąć amerykańskiego systemu sprawiedliwości, sugeruje to, że geopolityka triumfuje nad sprawiedliwością. Ostatecznie sprawa Toma Aleksandrowicha nie dotyczy tylko człowieka oskarżonego w operacji specjalnej. Chodzi o niewygodną rzeczywistość, że gdy w grę wchodzą tajemnice państwowe i potężne sojusze, sprawiedliwość staje się negocjowalna, kaucja symboliczna, a praworządność ugina się pod ciężarem politycznym.